Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
Naszym gościem jest dzisiaj siostra Margarita Cebula, autorka książek, artykułów naukowych o błogosławionej Marii Luizie Merkert. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Trudny czas nastał w naszym społeczeństwie, myślę też, że na całym świecie, związany z sytuacją epidemiczną. Ale w tych trudnych czasach zwracamy się za orędownictwem świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego do Pana Boga o wstrzymanie epidemii. Jak przeglądałam strony internetowe różnych parafii, to trafiłam na stronę Nyskiej parafii, w której zachęcano do tego, by modlić się również za wstawiennictwem właśnie Marii Luizy Merkert. No to pierwsze pytanie, dlaczego właśnie ona?
Przede wszystkim jest to błogosławiona naszej ziemi. Wyrosła tutaj w Nysie, na śląskiej ziemi w XIX wieku. Została ogłoszona błogosławioną w miejscu urodzenia, życia, działalności, założenia zgromadzenia zakonnego. Tutaj też zmarła, a poświęciła się najbardziej potrzebującym, chorym w XIX wieku. Grasowała tutaj na Śląsku i nie tylko. Epidemia tyfusu, cholery i szare siostry, bo tak nazywano początkowo siostry świętej Elżbiety, posługiwały tym najbiedniejszym, opiekując się nimi, pielęgnując ich w ich własnych domach.
I zdecydowały się na to siostry pod przewodnictwem nie tylko Marii Luizy Merkert, ale również współtowarzyszących siostr na początku Matyldy, Franciszki Werner i Klary Wolf, do tego, by pójść do najbiedniejszych nawet za cenę właśnie straty zdrowia albo nawet życia, jak to było w przypadku Matyldy.
Nie tylko Matyldy, ale i Franciszki, ledwo że została uratowana dzięki bardzo dobrej pielęgnacji już błogosławionej Marii Luizy. Duchowość naszego zgromadzenia jest wpisana Ewangelia i słowa, wszystko co uczynić jednemu z tych braci moich najmniejszych mieście uczynili. W tym duchu właśnie siostry poszukiwały chorym, ale także z myślą, żeby oddać swoje życie, opierając się na tekście Pisma Świętego z Mateusza, 10:39, kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Także za cenę oddania własnego życia pragnęły posługiwać chorym najbardziej potrzebującym, co też czyniły i siostry czynią do dnia dzisiejszego.
Zanim przejdziemy do tego, jak siostry pielęgnują aktualnie chorych, jak opiekują się tymi, którzy wymagają nieustannej pielęgnacji, to chciałabym, żebyśmy wróciły jeszcze do tego wątku, o którym siostra powiedziała, że dzięki doskonałej opiece pielęgniarskiej, bo w tym życiorysie Marii Luizy Merkert fascynujące jest to, że to była kobieta z takim bardzo mocnym przekonaniem, że trzeba stworzyć właśnie grupę kobiet, które będą opiekowały się najbiedniejszymi, ale to była też kobieta, która łączyła te dwa wątki, i duchowy, i ten wątek praktyczny, czyli w momencie, kiedy został otwarty nowicjat, siostry zdobywały fachowe wykształcenie pielęgniarskie.
Tak, właśnie tutaj w Nysie była taka pierwsza nieoficjalna, bo nie nazywano tego szkołą medyczną, ale dom, w którym siostry mieszkały, dom później macierzysty, wybudowany w 1863 roku, stał się właśnie taką nieformalną szkołą pielęgniarską. Początkowo 3-miesięczne, potem pół roku, aż do 3 lat trwające kursy przygotowawcze do pielęgnacji chorych. Siostry zdawały oficjalny egzamin państwowy. Przedstawiciel służby zdrowia z Opola przyjeżdżał. Przedstawiciel magistratu otrzymywały zaświadczenie, że mogą wykonywać pracę pielęgniarską, chociaż jeszcze wtedy nie było takiej nazwy, jak dzisiaj tym operujemy, oraz drobne zabiegi chirurgiczne, łącznie z wyrywaniem zębów. Także była to fachowa pielęgnacja. I siostry sobie poradziły, do dzisiaj oprowadzając grupy, mam świadectwa różnych osób, tych wcześniej urodzonych, 80-90-latków, kiedy po II wojnie światowej brakowało służby zdrowia i nawet z odciętym palcem rodzice przybiegli, żeby uratować palec dziecka. Siostra złożyła to, wszyła w jakiś sposób i palec został uratowany.
No proszę, czyli sukcesy medyczne też na wysoką skalę.
Były rzeczywiście na wysoką skalę. Później pierwsza szkoła pielęgniarska tutaj na ziemi śląskiej, tej obejmującej jeszcze Dolny Śląsk wtedy i Górny Śląsk, powstała we Wrocławiu na początku XX wieku. Szkoła na bardzo wysokim poziomie, przygotowująca siostry zakonne do posługi chorym, nie tylko w terenie, ale także w szpitalach.
Ponieważ mamy trudną sytuację epidemiczną, siostro, aktualnie, to powróćmy do tego wątku również związanego z epidemią tyfusu, która to epidemia była bardzo groźna dla mieszkańców Prudnika, dla mieszkańców Nysy, dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Tam siostry miały problemy z opieką?
W zasadzie nie było problemów. Prudnik, magistrat zwrócił się, przedstawiciele magistratu zwrócili się do Nysy tutaj z prośbą o przesłanie jednej czy drugiej siostry do pielęgnacji chorych na tyfus w szpitalu w Prudniku, ale także w samym mieście i okolicy. Wtedy pojechały dwie siostry, rodzona siostra błogosławionej Marii Luizy Matylda oraz najmłodsza z tych grupy, z tych czterech dziewcząt, Franciszka Werner. 27 lutego dokładnie 1846 roku. W marcu zachorowały wskutek tego, że zaraziły się tyfusem. Matylda chorowała właśnie na ten tyfus gastryczny. Pielęgnowała ją błogosławiona Maria Luiza, pielęgnowała również Franciszkę, która z bardzo wysoką temperaturą i utratą przytomności zostały obydwie przyjęte do szpitala. Prudnicki magistrat opłacał pobyt w szpitalu. Życie Matyldy nie było możliwe do uratowania i pomimo tego, że zachorowała i zmarła wskutek choroby epidemicznej, można powiedzieć, w XIX wieku, policja i magistrat Prudnicki wyrazili zgodę na uroczysty pogrzeb, oczywiście dając odpowiednie dyrektywy, w jaki sposób się zachować. Pomieszczenie, w którym była trumna, żeby później wybielić. W podwójnej trumnie ciało zmarłej zostało złożone i jeżeli chodziło o kondukt pogrzebowy, w odpowiedniej odległości od samej trumny. Także też te przepisy sanitarne już w XIX wieku były przestrzegane.
52 placówki pielęgnacji ambulatoryjnej zostały założone przez błogosławioną Marię Luizę Merkert. To też jest chyba taka liczba, która pokazuje ogrom tego dzieła miłosierdzia tej śląskiej Samarytanki.
No w sumie tych ambulatoryjnej, tej pielęgnacji 52, ale w sumie było 90 placówek założonych przez nią, czy w międzyczasie zostały zamknięte. Także w chwili śmierci 87 placówek, w którym siostry poszukiwały chorym. Ten tyfus nie był tak rozprzestrzeniony, jak w tej chwili mamy z koronawirusem. Wybuchał gdzieś w jakiejś miejscowości i w okolicy i siostry tam się udawały. Na przykład też były w Pszowie na Górnym Śląsku, gdzie opiekowały się chorymi na tyfus. W Berlinie opiekowały się chorymi na tyfus. Tak, we Wrocławiu opiekowały się chorymi na tyfus. Także była możliwość większej ilości sióstr wysłania do tych miejsc, gdzie akurat ten tyfus czy cholera była bardziej rozwinięta, ogarnęła większą ilość ludności. I w tych miejscowościach, gdzie pracowały, gdzie nie było tej choroby, automatycznie liczba sióstr pracujących na tej placówce się zmniejszała. Ale dzięki takiej właśnie organizacji życie wielu ludzi zostało uratowane i także dzięki tej właśnie bezkompromisowej posłudze, którą udzielały siostry. No jest bardzo ciekawy artykuł XIX-wieczny, który nas informuje, w jaki sposób właśnie reagowało społeczeństwo na posługę sióstr i było wdzięczne za to, że siostry uratowały życie czy dziecka, czy też życie ojca, matki, którzy akurat zachorowali wskutek tyfusu czy cholery.
Mówi siostra o dobrej organizacji i to wam chyba w zgromadzeniu zostało do dziś, bo wiem, że domy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety są również wspomagane w tej aktualnej naszej trudnej sytuacji, że przyjeżdżają dodatkowe siostry do pomocy.
Tak, mamy tutaj na terenie naszego województwa 2 domy pomocy społecznej w Grabinie dla osób dorosłych i w Koźli dla dzieci. I tam akurat w Koźli wyszła taka konieczna potrzeba, żeby wysłać siostry do pomocy, ponieważ matki wzięły opiekę nad dziećmi, dzieci, które są aktualnie w domu wskutek tego, że szkoły są pozamykane. I z naszego domu pojechały 2 siostry, by pomóc w prowadzeniu i opiece nad tymi dziećmi, które są w domu pomocy społecznej w Koźlu.
Ogrom pracy i tego dobra, które wykonują siostry, jest nie do zliczenia. On też jest nie do ogarnięcia chyba w tej naszej krótkiej rozmowie, ale na zakończenie chciałabym siostrę zapytać, czy potrzeba formułowania tej intencji, jaką zanosimy do Pana Boga przez wstawiennictwo błogosławionej Marii Luizy Merkert, a być może potrzebujemy sobie sprecyzować, o co my ją tak naprawdę prosimy? W czym ona może nam pomóc współcześnie?
No na pewno modlitwa zawsze jest pomocą, zwrócenie się do Pana Boga. Można uprosić potrzebne łaski. Z jednej strony dla naszego zgromadzenia to właściwa organizacja i przeżyczenie sióstr tam, gdzie jest największa tego potrzeba, ale także możemy prosić o łaskę uzdrowienia tych chorych, których pielęgnujemy. W relacjach, kronikach, które zachowały się do dnia dzisiejszego, mamy wiele informacji o tym, że ta posługa sióstr doprowadziła do tego, że pacjent wrócił do zdrowia, ale też mamy w tym przypadku bardzo dużo nawróceń. Często początkowo chorzy nawet wyzywali, że siostry czuły się niejako zmuszone, żeby zatykać uszy, słysząc przezwiska i niecenzuralne słowa, ale potem okazali wielką wdzięczność za to, że życie zostało uratowane.
My tak czasem sobie myślimy, że nie będziemy zbyt wysokich celów stawiali sobie, a tu się okazuje, że ten cel uzdrowienia też był osiągany za wstawiennictwem świętych.
Był, zawsze był, także zresztą Kościół też nam zaleca, żeby prosić Pana Boga, ale też prosić świętych, błogosławionych, ale także swoich najbliższych, którzy już są po tamtej stronie życia, bo oni też mogą nam uprosić łaski potrzebne nam u Pana Boga.
Siostra Margarita Cebula, elżbietanka, autorka książek i artykułów naukowych o błogosławionej Marii Luizie Merkert, była moim Państwa gościem. Bardzo, siostrze, dziękujemy.
Bóg zapłać, nadal wspieramy modlitwą codziennie. Rano modlimy się o ducha miłości dla wszystkich, nie tylko naszych tutaj domowników, ale także tych, którzy odwiedzają nasz dom, pielgrzymują do błogosławionej Marii Luizy tutaj w Nysie. A z kolei wieczorem modlimy się nieustająco nowennę o tych, którzy w szczególny sposób imiennie proszą o łaskę zdrowia. Także wszyscy chorzy na koronawirus są objęci naszą modlitwą. Włączamy się też w to, co zaleca Kościół. W południe modlimy się, o co prosił Ojciec Święty, Anioł Pański, Znikanie do Matki Bożej. Wieczorem znowu o 20:30 włączamy się w wspólną modlitwę, które zalecił Episkopat Polski.
A modlimy się z nadzieją na to, że Pan Bóg przyjdzie nam z pomocą.
Przyjdzie z pomocą. Pan Bóg nie chce naszego zła, obyśmy my tylko zechcieli prosić o zdrowie i zaprzestanie właśnie tego koronawirusa. I Pan Bóg na pewno nam udzieli tej łaski.
Siostro, bardzo dziękujemy za rozmowę.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.